między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Do spotkania młodych na Lednicy pozostało jeszcze kilka miesięcy. Już teraz jednak pełną parą idą przygotowania do największego plenerowego wydarzenia religijnego w Polsce. W dzisiejszym programie zdradzimy m.in. hasło towarzyszące tegorocznej Lednicy. Porozmawiamy także z jednym z uczestników zakończonych niedawno Światowych Dni Młodzieży, który dotarł do Panamy nietypowo, bo drogą morską. Szczegóły zdradzimy już za moment. Jazzowy koncert Tyle Dobra rozpoczął w sobotę tegoroczny sezon na polach lednickich. Jego najważniejszym punktem będzie oczywiście spotkanie przy Bramie Ryby, jak co roku, w czerwcu. Już niebawem rozpocznie się poszukiwanie wolontariuszy, którzy będą chcieli włączyć się w pomoc w organizacji tegorocznego spotkania. Jacek Butlewski rozmawiał z Julią Hałasiak, rzeczniczką Lednicy, i dominikaninem ojcem Wojciechem Prusem.
Sama ta nazwa Tyle Dobra wskazuje już niejako na to, że tyle właśnie nas czeka. Już w najbliższym czasie będziemy świadkami wielu bardzo dobrych doświadczeń.
Jaka będzie ta Lednica tegoroczna? Jakie będzie to hasło? Już zdradziliście całkiem niedawno.
W tym roku nasze hasło brzmi Wierz, że Cię kocham. I wiele osób sądzi, że to hasło pochodzi z jednej z naszych najpopularniejszych piosenek, ale jest ono takie przewrotne, ponieważ wcale nie stąd jakby je wzięliśmy. W tym roku mieliśmy trudne zadanie, ponieważ ojciec Jan Góra zostawił nam swoją myśl również na to spotkanie i właśnie musieliśmy tak naprawdę znaleźć, co ojciec Jan nam zostawił. Ojciec Jan chciał, żebyśmy byli mocniejsi niż warunki, w których przyszło nam żyć, a człowiek jest mocny właśnie wtedy, kiedy wie, że jest kochany.
Sezon lednicki powoli się zaczyna, do spotkania jeszcze trochę czasu, ale ten koncert to taki pierwszy krok, można powiedzieć.
Ojciec Wojciech Prus, dominikanin, duszpasterz Lednicy. Takich kroków to oczywiście jest zaraz po spotkaniu bardzo dużo i właściwie można byłoby powiedzieć, że u nas się nigdy sezon nie kończy, ale rzeczywiście koncert Tyle Dobra z reguły w okolicach urodzin ojca Jana jest tym takim najmocniejszym akcentem. czasu zimowo, już za chwilę wiosennego, przygotowującego nas do 1 czerwca, czyli do spotkania młodych na Lednicy. Wiesz, że Cię kocham, tak rozpisaliśmy to, co nam zapisał ojciec Jan w swoim kajecie ostatni raz. Na 2019 mamy inspirację, która pochodzi od niego już od przyszłego roku. Trzeba będzie jeszcze bardziej się modlić, jeszcze bardziej nasłuchiwać. Na ten rok ojciec Jan nam zapisał motyw zaczerpnięty z Jana Pawła II. Musicie być mocniejsi niż warunki, w których przyszło wam żyć. To mówił Jan Paweł II w przemówieniu do młodzieży z okna Pałacu Arcybiskupów na ulicy Franciszkańskiej. Myśmy zaczęli ten tekst studiować bardzo głęboko, no i dalej troszkę Jan Paweł Święty mówi, że człowiek jest mocniejszy niż jakiekolwiek trudne warunki wtedy, jak wie, że jest kochany. I dlatego poszliśmy w stronę tak sformułowanego hasła, ale cały czas chodzi nam o to, żebyśmy byli mocni, a jednym z trudnych warunków, w których przyszło nam żyć, jest na przykład niewystarczająca ilość miłości, którą dostajemy, zwłaszcza jako młodzi ludzie, ale też, i to jest jeden z motywów, który nas będzie prowadził, nasze doświadczenie słabości, mianowicie grzech, no to, co w Kościele normalnie jest rzeczywistością, którą znamy, że jesteśmy ludźmi słabymi, no i teraz co zrobić, żeby być mocniejszymi, aniżeli warunki, które spotykamy, czyli nasza własna słabość, i mówimy, no jest spowiedź, i w związku z tym wierzę, że Cię kocham. Będzie to spotkanie, które nas poprowadzi w stronę Spowiedzi Świętej, jako przestrzeni doświadczania tego, że jesteśmy kochani nawet z naszym grzechem, a potem przestrzeń mszy świętej, czyli Eucharystia, gdzie my jesteśmy karmieni, żeby iść dalej w drogę, nawet w najtrudniejszych warunkach. Na razie jesteśmy w bardzo wielkim nasłuchu i rozmawiamy z ludźmi, między innymi siewcy Lednicy, wodzireje Lednicy, którzy byli w Panamie, bo to jest dla nas bardzo ważna inspiracja. Razem z księdzem biskupem Markiem Solarczykiem i Radą Duszpasterzy Młodzieżowych przy Episkopacie Polski myśmy zdecydowali, że tegoroczna Lednica będzie polską Panamą. W związku z tym cały czas słuchamy, bardzo się cieszymy, że na przykład papież Franciszek był w więzieniu i tam odbywała się liturgia pokutna i tam odbywała się spowiedź święta. No więzienie to jest jeden z takich trudnych warunków, taka trudna okoliczność życia, ale papież nam pokazuje, że nawet w takie trudne okoliczności życia idzie Jezus ze swoim miłosierdziem, a my jesteśmy tymi, którzy to miłosierdzie niosą. Także będziemy się wsłuchiwali w ten entuzjazm, który do nas płynie z Panamy, po to, żeby on był też przekazany na Lednicy. I mówimy wszystkim, no jeżeli kiedykolwiek byliście może w Krakowie na Światowych Dniach Młodzieży, marzyliście o tym, żeby pojechać do Panamy, nie udało się, bo to jest trochę daleko, ale przecież Lednica jest bardzo blisko, przybywajcie. To przesłanie, wierz, że Cię kocham, jest no właśnie takie, że idziemy na krańce świata i to było marzenie świętego Dominika, założyciela naszego zakonu, XIII wiek, a Dominik marzył wtedy o tym, żeby pójść na krańce świata z Ewangelią. Te krańce świata są w różnych miejscach, no są krańce świata tego naszego kościelnego. Ojciec Jan Góra zawsze mówił, że Lednica to jest największa bazylika świata, która charakteryzuje się tym, że nie ma murów. Tak, dach to jest niebieskie sklepienie i to jest przesłanie, że my jesteśmy otwarci i staramy się wychodzić, staramy się zapraszać wszystkich i idąc za inspiracją papieża z jego wizyty w Emiratach Arabskich, będziemy się też no, zwracali do całego świata, żeby przybyli do nas ludzie po to, żeby no, po prostu się modlić, bo my jesteśmy też miejscem pokoju i tu oczywiście się inspirujemy też duchem Teze, ponieważ już też nieżyjący brat Roger, założyciel Teze, mówił o tym, że my wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby być pielgrzymami pokoju i żeby dzięki nam ten pokój pojawiał się na świecie, a sami dobrze wiemy, że tego pokoju naprawdę bardzo, bardzo potrzeba.
Czyli te linie nawiązania są bardzo różne, rozciągnięte i w czasie, i w przestrzeni, prawda? Bo i trochę Francji, i trochę historii zakonu, tej najstarszej historii, i trochę tego, co robi papież, gdzie jest, gdzie pielgrzymuje.
No staramy się łączyć różne wątki, co oczywiście łatwe nie jest, bo proszę sobie wyobrazić, że to będzie 23. Lednica i nas pytają, a jakie będą symbole, tak zwane gadżety, no to proszę wymyślić, 23 razy już była Lednica i przynieść coś nowego, szukamy, jeszcze nie będziemy zdradzać, co będzie tegorocznym symbolem lednickim. Próbujemy się wsłuchiwać w różne głosy, ale również mamy to dziedzictwo związane z Janem Pawłem II, czyli z jego świętością, no właściwie to on założył Lednicę. Mamy dziedzictwo związane z ojcem Janem Górą, to on bezpośrednio założył Lednicę. Mamy papieża Franciszka i teraz my rzeczywiście pleciemy tą pajęczynę miłości. miłości i dlatego no, myślę, że to jakoś się udaje w Duchu Świętym i potwierdzeniem tego, że wsłuchujemy się w Ducha Świętego jest ta obecność młodych ludzi, którzy przyjeżdżają i oni swoją obecnością odpowiadają, dobrze się wsłuchujecie, chcemy się z wami wsłuchiwać i chcemy doświadczyć tego, wiesz, że cię kocham, wiem, że jestem kochany i też zanieść to przesłanie na koniec świata.
Do spotkania lednickiego, które tradycyjnie w czerwcu, jeszcze jest trochę czasu, ale wy już myślicie, wy już organizujecie, wy już przygotowujecie.
Musimy być przygotowani zawsze wcześniej i zawsze też wcześniej prosimy o pomoc wolontariuszy, więc wszystkie osoby, które nas obserwują, prosimy o wzmożoną ostrożność, bo już niedługo właśnie będziemy ogłaszać, kogo szukamy, kogo potrzebujemy, a pracy jest u nas zawsze pod dostatkiem.
Ilu ludzi będziecie szukać?
Myślę, że jest to liczba spokojnie w tysiącach. Właśnie zawsze możemy się poszczycić tym, że u nas wolontariuszy jest pod dostatkiem, więc tak naprawdę nie mamy ograniczeń. Każdy u nas coś dla siebie znajdzie. Co roku potrzebujemy osób do ochrony, potrzebujemy tancerzy, potrzebujemy osób, które będą chciały również zaśpiewać ze scholą lednicką, potrzebujemy osób, które będą pilnowały porządku na polach lednickich, przewodników lednickich, więc tak naprawdę jest tam coś dla każdego.
Idź i kochaj! Idź i...
Mówi tak mało możesz. Jesteś za słaby i wiesz co to grzech. Nie zastanawiaj się i wyruszaj w drogę. Ktoś czeka, aby spotkać cię.
Nawet jeśli tkwisz od lat w wielkiej trwodze, nawet jeśli jest ci z kimś nie po drodze, nawet jeśli strach przed nieznanym kończy nogi, idź, zacznij żyć.
Kroku. To on początkiem każdej drogi jest. Masz wiarę w sercu i dobrych ludzi wokół. Dojdziesz daleko, tylko chciej.
Znakiem krzyża nową podróż rozpoczynaj. Nad każdym krokiem czuwa ktoś, nie zapominaj. Bóg jedyny wie, kogo spotkasz dziś na drodze swej. Bóg noś mnie.
Otwórz drzwi, to najlepsze, co możesz zrobić dziś, więc
idź i kochaj.
Światowe Dni Młodzieży to właściwie nasz towar eksportowy, bo przecież impreza odbywa się z inicjatywy Jana Pawła II już od 1986 roku. W tym roku do dalekiej Panamy wyruszyła jak zawsze silna reprezentacja młodych Polaków. Część z nich uczyniła to w ramach rejsu niepodległości płynąc Darem Młodzieży, czyli najpopularniejszym polskim statkiem szkoleniowym. Aby się tam znaleźć, trzeba było wygrać ogólnopolski konkurs. Jednym z takich szczęśliwców był Maciej Modrzejewski, który wziął udział w ostatnim etapie podróży od Los Angeles właśnie do Panamy. Rozmawiała z nim Sandra Soluk.
Co to jest właściwie Dar Młodzieży? Co to za statek?
Największy polski statek szkoleniowy, żaglowiec szkoleniowy, należący do Akademii Morskiej w Gdyni, obecnie już Uniwersytetu, na którym na co dzień żeglują studenci, praktykanci, uczniowie szkół morskich, Akademii Morskich, tak z Polski, jak i z zagranicy. I uczą się takiego żeglarskiego rzemiosła jeszcze zanim podejmą jakąkolwiek pracę na typowym statku. No to mają taką wprawkę, na czym polega życie na morzu. Dar Młodzieży w pierwszy swój raz wypłynął, o ile mnie pamięć nie myli, w 1983 roku, więc to już jest spory kawałek czasu. Jako następca Daru Pomorza wszedł do służby, kilka lat później odbył swoją pierwszą podróż dookoła świata, ale tego drugiego rejsu dookoła świata nie było i w końcu ta okazja się trafiła o lepszą trudno, jak właśnie stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. No i Dar Młodzieży został włączony w to uświetnienie całych obchodów tego wielkiego wydarzenia.
Czy cel tej podróży, czyli Światowe Dni Młodzieży, czy one nadawały rejsowi jakiś rytm?
Zdecydowanie, dlatego że jak się bierze udział na pokładzie statku w tak dużym wydarzeniu, no to pracuje się na to, żeby ten statek wyglądał i był naprawdę przygotowany na błysk, bo codziennie wstawaliśmy na wachty i malowaliśmy statek, także zajmowaliśmy się szlifowaniem, malowaniem drewna na statku, posuwaniem osiądów. Takie typowe prace statkowe, które robią wszyscy studenci, praktykanci. To był nasz chleb powszedni.
Obowiązkowo.
Oczywiście, że obowiązkowo. Tego nie było żadnego zwolnienia, poza lekarskim. Ale szczerze mówiąc, większość laureatów z takich możliwości nie korzystała i w mniejszym czy większym zdrowiu każdy pracował.
Ponoć na statku i na morzu poznaje się człowieka. To prawda?
No poznaje się i siebie, i innych. I to poznaje się od innej strony na pewno niż można poznać na lądzie, bo na lądzie bardzo łatwo jest po prostu wyjść i z kimś na przykład nie rozmawiać. Można się przygotować na spotkanie kogoś i przez to jakby samego siebie pokazać z nieco innej strony niż byśmy byli postrzegani, kiedy przebywamy z kimś 24 godziny na dobę. I to nie tylko 7 dni w tygodniu, ale też wręcz cały miesiąc. I to na bardzo, bardzo małej powierzchni, no bo statek, który nawet ma 100 metrów długości, jeżeli mieści w sumie 180 ludzi, z czego około 140 praktykantów, to jest naprawdę mrowisko. Przestrzeń prywatna jest ograniczona do minimum i tam każdy z każdym siłą rzeczy musi mieć jakąś interakcję. A poza tym, no właśnie, to wspomniane już przeze mnie poznanie samego siebie. Na pewno ten rejs uświadomił mi, że jednak chyba nie jestem aż tak spokojnym człowiekiem, jak mi się wydawało, i opanowanym. No, takie specyficzne odczucie.
A powiedz mi o ciemnych stronach rejsu na Darze Młodzieży.
O takiej strony praktycznej, bardzo słaba jakość wody. Ale to nie tylko jakby wynikało z racji tego, że żeśmy płynęli na Darze Młodzieży, tylko bardziej z tego, że źródło zaopatrzenia Daru Młodzieży w wodę, to były lokalne jakieś tam hurtownie, firmy zaopatrzeniowe, na przykład w USA, czy w Meksyku, czy w Panamie. A te wszystkie firmy zapatrują w wodę najtańszą. Oprócz tego jeszcze w tych krajach pije się po prostu wodę bardzo kiepskiej jakości. No i co prowadziło czasami do tego, że człowiek zwyczajnie czuł się trochę odwodniony. Pomimo tego, że pije wodę, no ale pije wodę, którą normalnie wlałby raczej do chłodnicy samochodu albo do żelazka, a na pewno nie sobie do buzi. Ciemną stroną było niewyspanie czasami. Jak ktoś trafił na pechową wachtę pierwszą, to generalnie pracował głównie w nocy, a w ciągu dnia i tak był budzony na różne jakieś eventy, tam od wciągnięcia bandery i apelu po takie najbardziej potrzebne do życia, czyli typu śniadanie i obiad, nie? Więc nie mógł sobie pospać komfortowo, tylko co najwyżej poimprezować w nocy.
Panama, dopłynęliśmy. Jakie były twoje pierwsze wrażenia?
Typowo latnoskie, radosne i beztroskie podejście do życia. Było widać, że przebywa się w zupełnie innej kulturze niż ta, w której wyrośliśmy. Miasto Panama, potężna metropolia z ogromnymi wieżowcami, wielkimi hotelami, instytucjami bankowymi, takimi naprawdę na światową skalę. Robiło to wielkie wrażenie, a z drugiej strony bardzo blisko tychże wieżowców ogromny kontrast, czyli takie dzielnice biedy, dzielnice, gdzie ludzie żyją w bardzo skromnych mieszkankach, czasami bez pewnych podstawowych dla nas przynajmniej wygód, kryte blachą falistą i chronione ze wszystkich stron prętami krat. No jest taki specyficzny folklor trochę. I tego folkloru mieliśmy właśnie okazję tak bardzo doświadczyć przez to, że żeśmy mieszkali u rodzin, które właśnie zamieszkiwały te biedniejsze dzielnice. Jeśli chodzi o takie poznanie przez jakąś głębszą rozmowę i tak dalej, to wydaje mi się, że nie wchodziło to w grę, przynajmniej w przypadku mojej rodziny, w której ja mieszkałem, bo problemem była bariera językowa. Panamczycy, w szczególności starsi, a to oni nas przyjmowali akurat w tej parafii, gdzie byliśmy jako grupa, mówią wyłącznie po hiszpańsku. Jakakolwiek próba komunikacji po angielsku była skazana na porażkę, a nasza z kolei po hiszpańsku w większości też, bo nawet umiejąc dosłownie tych kilka słów na krzyż, mogliśmy zakomunikować niektóre swoje potrzeby, ale już niekoniecznie zrozumieć jakby komunikat zwrotny, który wypadał z ust Panamczyków niczym, no jak rakieta po prostu. Więc Google tłumacz tutaj bardzo nam pomagał w jakiejkolwiek rozmowie. Natomiast na pewno dali się poznać jako ludzie bardzo, bardzo otwarci.
Czy to były twoje pierwsze Światowe Dni Młodzieży?
Tak, nie brałem udziału w tych w Krakowie.
I jaka atmosfera? Bardziej duchowa dla ciebie, czy bardziej imprezowa?
To bardzo chyba zależało od tego, kto i z kim chciał te Światowe Dni Młodzieży spędzić. Razem z paczką naszych przyjaciół mieliśmy okazję wziąć udział w czuwaniu z papieżem, mieliśmy okazję wziąć udział w Festiwalu Młodych, który był organizowany przy tych Światowych Dniach Młodzieży oraz w samej mszy rozesłania. Natomiast te takie pierwsze dni tych Światowych Dni Młodzieży, tam pierwsze dwa dni upuściliśmy sobie, żeby wybrać się i troszeczkę zakosztować rajskich wysepek na Karaibach, co było strzałem w dziesiątkę moim zdaniem, ponieważ no po takiej plaży, żadna plaża już w tym momencie chyba nad Polskim Morzem nie będzie mi się podobała.
Czyli takie duże rekolekcje po prostu, te SDM-y.
Właśnie ja bym tego nie traktował jako rekolekcji, dlatego że przynajmniej dla mnie w rekolekcjach tu chodzi o to, żeby się troszeczkę zatrzymać, żeby mieć czas na, i miejsce takie na wyciszenie się, bo bez tego dla mnie rekolekcje trudno sobie wyobrazić, a na Światowych Dniach Młodzieży wszystko działo się w ekstremalnym tempie, w sporym zgiełku i wśród setek tysięcy ludzi, którzy byli dookoła. Bardzo dużo ludzi tańczyło sobie, śpiewało, poznawało ludzi z innych krajów, więc jakby mój odbiór tego jest taki, że nie do końca wszyscy przyjechali tam tylko i wyłącznie do jakichś tam duchowych właśnie doznań, tylko też po to, żeby poznać po prostu ludzi. Na pewno takim bardzo dobrym duchowym doświadczeniem jest doświadczenie powszechności Kościoła, nie? I tego, że bez względu na to, z jakiego kraju ktoś pochodzi, to łączy nas wspólna wiara, łączy nas wspólne wartości i że potrafią nas zagrać aż tak daleko i że możemy się spotkać, nawet się nie do końca rozumieć, ale pomimo to czuć się bardzo blisko jako wspólnota ludzi wierzących. I to na pewno było bardzo budujące. Nie wiem do końca, czy zgodziłby się ze mną twórca Światowych Dni Młodzieży, czyli św. Jan Paweł II, ale myślę, że na pewno by nie obraziłby się na takie zdefiniowanie.
Powiedz, czy Światowe Dni Młodzieży były bardziej światowe właśnie, czy panamskie?
Myślę, że były przede wszystkim takim wielkim świętem Ameryki Południowej i Łacińskiej, dlatego że dominowały grupy pielgrzymów z krajów okolicznych, nie tylko samej Panamy, ale było bardzo dużo Meksykanów, było bardzo dużo Kolumbijczyków, Brazylijczyków, Argentyńczyków i wydawało mi się jednak, że pielgrzymów z Europy było dość niewielu. I to i tak Polacy stanowili zdecydowaną większość, bo było nas ponad 3,5 tysiąca, co dla porównania jakieś grupy z pozostałych krajów europejskich były tak gdzieś 3-4-krotnie mniejsze co najmniej, no więc no w Polakach była siła i rzeczywiście mieliśmy nieomalże swój sektor na tych Światowych Dniach Młodzieży. Oprócz tego bardzo dużo Amerykanów. Także sądzę, że właśnie ta zachodnia półkula jakby tutaj przechwyciła troszeczkę to wydarzenie, co też miało swoją wartość na pewno.
No i był sam papież Franciszek.
Tak fizycznie to nie dało się spotkać z papieżem zbyt blisko. Nawet będąc w miarę blisko głównego ołtarza, to było się cały czas od papieża pół kilometra albo dalej. Także nawet ciężko było coś zauważyć tak naprawdę. Myślę, że papież nas wszystkich łączył jako z jednej strony biskup Rzymu, a z drugiej strony jako ten, który tutaj dawał swoje słowo, tłumaczone potem na wszystkie języki osób, które biorących udział w tych Światowych Dniach Młodzieży. Ja nie mam osobiście takiego doświadczenia właśnie jakiegoś bardzo bliskiego spotkania z papieżem Franciszkiem. Myślę, że już chyba nawet bliższe spotkanie od tej strony jest wtedy, kiedy mogę usiąść w Polsce przed telewizorem i posłuchać papieża, bo jest spokojniej, bo może bardziej się zastanowić nad tym, co on mówi. No a na tych Światowych Dniach Młodzieży to po prostu jakby... No jest ta radość, że jest z nami papież. No po prostu przyjechał do nas z Rzymu, to jest kawał drogi. I że jakby w pewnym sensie jest też w tym momencie młody duchem chociaż.
Wznoszę te oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak bowiem on miłosiernym jest. Sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć, rany uleczyć krwią swoich ran, nowe życie tchnąć. Błogosławieni
dzisiejszych rozważaniach Ewangelii ksiądz Maciej Sarbinowski opowie o kimś, kto chce wejść do łodzi naszego życia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze. Ewangelia z dzisiejszej niedzieli zabiera nas w duchową podróż nad jezioro Genezaret, gdzie będziemy świadkami zaskakującego spotkania Jezusa ze swoim przyszłym pierwszym apostołem Szymonem. Spróbujmy sobie wyobrazić, że z jednej strony mamy Jezusa, wokół którego gromadzą się tłumy, aby Go słuchać. Ewangelista Łukasz podaje nam, że tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego. A z drugiej strony mamy Szymona, rybaka, ze swoimi kolegami. Przepracowali całą noc i wiemy, że był raczej mizerny wynik ich pracy. Są na pewno zmęczeni, sfrustrowani. Ale w tej swojej sytuacji Szymon również kątem swojego oka na pewno widzi nauczającego Jezusa. I w pewnym momencie Jezus podchodzi właśnie do niego. Jezus dostrzegł łodzie stojące przy brzegu. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, prosi go, żeby nieco odbił od brzegu. Jezus przychodzi do Szymona i wchodzi do jego łodzi. Czym była łódź dla Szymona? Możemy powiedzieć, że była ona drugim domem. To w niej spędzał on swoje godziny, a nawet całe noce. Łódź była miejscem, w którym czuł się kimś wyjątkowym, dobrym rybakiem. Łódź wraz z sieciami zabezpieczała również jego codzienność. Jezus prosi Szymona, aby użyczył mu łodzi, aby z nim odbił nieco od brzegu. Zobaczmy, Szymon jest tym razem z Jezusem i ma tę świadomość, że jest z kimś wyjątkowym. Możemy również sobie w tym momencie wyobrazić, co on mógł czuć. Jezus jest w mojej łodzi, wy go słuchacie. Kiedy Szymon patrzy na tłum, może sobie tak w sercu myśleć. Wy go słuchacie, a ja mam go na wyciągnięcie dłoni. Jeszcze przed chwilą sprawiał wrażenie niezainteresowanego Jezusem, a teraz on, Jezus, mistrz, jest w jego łodzi. Cóż za zmiana. Jezus wchodzi w codzienność Szymona, naznaczoną trudem, zniechęceniem, porażkami, zawiedzeniem. Też tak bym chciał, drodzy radiosłuchacze. A wy? Mieć kogoś tak wyjątkowego na wyciągnięcie ręki. Co tam moje zmęczenie, zniechęcenie, zawiedzenie? Mam u siebie Jezusa. Jestem z kimś wyjątkowym. I właśnie z tak wielkiej bliskości mogę słuchać nauczania słowa. Ale kiedy Jezus dokończył nauczania, gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów. Szok. Jak to mógł sobie pomyśleć również Szymon? Na oczach wszystkich, biały dzień, mam łowić ryby, przecież to porażka. To kompromitacja. Nikt, kto zna się na połowie ryb, nie robi czegoś takiego, czegoś tak absurdalnego. I znowu możemy sobie, drodzy radiosłuchacze, wyobrazić, jakie myśli wypełniają umysł Szymona, jakie emocje zmagają się w jego sercu. Co pomyślą sobie o mnie moi koledzy? Wystawiam się przecież na pośmiewisko i widzimy, jak Szymon walczy ze sobą, jak Szymon wzbrania się. Przecież mówi do Jezusa: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Szymon walczy, próbuje przekonać Jezusa, że to nie jest dobry pomysł. Jakby bał się wziąć odpowiedzialności za to, co może wydarzyć się za chwilę. Czyli boi się wziąć odpowiedzialność za niepowodzenie, które już rysuje się na horyzoncie, a tego niepowodzenia doświadczył przecież tej nocy. Nic nie ułowił. Piotr, Szymon boi się przegrać i boi się przegrać na oczach tłumu, boi się, co o nim inni będą mówić. Ale co robi Jezus? Milczy. Dobrze, mistrzu, na Twoje słowo to zrobię. To znaczy na Twoją odpowiedzialność. Mistrzu, to nie jest mój pomysł. Jeżeli się nie uda, to będzie Twoja wina. Nie tak się łowi ryby. Jezu, wybacz, ale rybakiem to Ty nie jesteś za dobrym. Nie znasz się na tym. Może znasz się na budowaniu domów, na wznoszeniu murów, ale nie na łowieniu ryb. ale na Twoje słowo, na Twoją odpowiedzialność. I wiemy, jaka jest konsekwencja tego czynu rzucenia sieci na słowo Jezusa. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczęły się rwać. W konsekwencji Szymon przychodzi do Jezusa, czy pada Jezusowi do kolan i mówi: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Pada do stóp, jest zdumiony, zszokowany. Cóż za napięcie. Uświadamia sobie, że Jezus to nie tylko jakiś nauczyciel, który wprawia w zachwyt tłumy. To ktoś naprawdę wyjątkowy. Ktoś, kto ma władzę również nad jeziorem, nad rybami, nad całym światem stworzonym. I zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, w Łodzi, w jego codzienności, w jego miejscu, gdzie spędzał tyle przecież czasu, zaczyna się wyjątkowa spowiedź Szymona. Już mówi nie tyle do Jezusa mistrzu, ile zaczyna wołać Kirie, Panie. Szymon Piotr uświadamia sobie swoją niegodność, swoją kruchość. U stóp Jezusa mamy kogoś, kto nauczył się w swoim życiu liczyć tylko na siebie, na swoje zdolności, wiedzę, spryt, przewidywanie, doświadczenie. Mamy u stóp Jezusa kogoś, kto bazował tylko na sobie, kogoś samodzielnego, ale i przestraszonego, zalęknionego. Dobrze słyszymy, drodzy radiosłuchacze. Nie bój się, Jezus mówi do Piotra. Jezus odkrywa lęk Szymonowi, który w swoim sercu, życiu nosi od dawna. Niegodność z powodu słabości. Szymon bał się swojej kruchości. Nie potrafił zgodzić się na siebie, na swoją historię. Co robi Jezus? Nie mówi do Szymona: nie jest tak źle z tobą, nie jesteś tak słaby i tak beznadziejny, tak kruchy. Nie. Jezus pozwala wypowiedzieć to Szymonowi. Jezus to przyjmuje, przecież widział go dobrze, znał jego historię, jego wzrok przenika serce. Jezus pozwolił zbliżyć się ze swoim lękiem do siebie samego. Drodzy radiosłuchacze, to jest zaproszenie również dla każdego z nas, abyśmy i my, jak Szymon, padli do stóp Jezusa. Do tego tematu, drodzy radiosłuchacze, do zbliżenia się do Jezusa w pokorze, w słabości, kruchości, wrócimy po chwili muzycznej przerwy.
Jestem radosny, Boże, nie siedzę bezczynnie. Z Chrystusa życiodajną łączą się ofiarą. Gdy bracia moi za ojczyznę walczą, wiem, że więzień za ojczyznę walczyć może. Jestem radosny, Boże. Tyś nam dał łaskę, że kroplą być mamy. Co w rzeku dopełni kielicha ofiary. Ofiary polskiej lat 200, a największej teraz. Że pohańbienie kroplą to być może radosnym, o Boże. Że pohańbienie kroplą to być może radosnym, o Boże. Że pohańbienie kroplą to być może, że pohańbienie kroplą to być może. Ej. Wyżej nad niewolnika pokój ceniąc honor. Pod dziką wroga legliśmy na pasią. I bój krwawy świata, wszczynając tyranem, że w 44 już wolności zorze. Jestem pewny, Boże, wiem, że na domu ojczystym zatkniemy. Już nie męczeństwa krzyż, lecz chwały naszej Chryste. Bo Polski chwała z ofiar synów będzie. Stąd wyjdziało, ofiaruje morze. Radosnym, o Boże. Stąd wyjdziało, ofiaruje morze.
wyjątkowym doświadczeniu połowu ryb na imię Pana widzimy Piotra, który jest u stóp Jezusa. Piotr, Szymon przyznaje się do siebie. I zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, że przyznanie się do siebie, do lęku, do kruchości staje się miejscem i czasem powołania. Właśnie w tym doświadczeniu, kiedy Szymon już nie może liczyć na samego siebie, kiedy wie, że przegrał, następuje powołanie Szymona. Szymonie, odtąd ludzi będziesz łowić. Nie bój się. Wezwanie Jezusa nie opiera się na ludzkim zabezpieczeniu, ale na gotowości poddania się Panu. Piotr staje się uczniem Jezusa. Kardynał Józef Ratzinger powiedział coś takiego: być uczniem Jezusa znaczy dać się Jemu złowić. Jemu, który jest tajemniczą rybą wstępującą w wody świata, wody śmierci. Czy pozwolę się dzisiaj złowić Jezusowi? Spróbujmy teraz odnaleźć siebie w tej Ewangelii, w słowie, które może przemieniać nasze życie. Co więcej, ma przemieniać nasze życie. Jezus naucza. To jest ten pierwszy obrazek dzisiejszej Ewangelii, pierwszy obraz. Drugi, Szymon jest zajęty sobą. Padają również dzisiaj słowa w naszych świątyniach, drodzy radiosłuchacze. Słowo Boga jest odczytywane. Mamy trzy czytania w liturgii słowa, które kończą się takim sformułowaniem, takimi słowami. Oto słowo Boże, a Ewangelia, oto słowo Pańskie. Ale zobaczmy, że z ambony może być czytane słowo, może być proklamowane słowo Pana, a ja mogę być zajęty sobą. Moje myśli mogą zalewać całkowicie moje serce, mój umysł. Z czym siadam dzisiaj w ławce, aby słuchać Słowa Bożego? Z jakim nastawieniem wstaję również na czas Ewangelii, by wysłuchać te wyjątkowe słowa? Drodzy radiosłuchacze, co jest moją i Twoją łódką? Co jest naszymi sieciami? Co jest naszą przegraną? Jakie imię nosi dziś nasze sfrustrowanie, być może przegrana, a nawet rozgoryczenie? Ważne jest, abyśmy sobie to uświadomili, bo właśnie w taką rzeczywistość dzisiaj chce wejść Jezus. Z jednej strony mamy Jezusa, z drugiej strony jesteśmy my z naszym też życiem. I wyobraźmy sobie, że podchodzi do każdego z nas tak bardzo osobiście Jezus i prosi nas o małą przysługę. Pyta nas, patrząc w oczy: mogę wejść do Twojej łodzi? Czy mogę wejść do Twojego życia? I czy możemy nieco odbić od brzegu? Zejść z mielizny, aby być sam na sam. Chcę być z Tobą. Może w tym momencie, drodzy radiosłuchacze, zaczynamy odkrywać lęk albo odczuwać lęk, bo wiemy, co może się wydarzyć, znając historię Szymona. No właśnie, mogę i ja usłyszeć: nie bój się słabości, nie bój się być niedoskonałym, kruchym. I te słowa "nie bój się" może zaczynają wyciągać z mojego serca na wierzch słowa, do których nie chcę się przyznać, historie, które tak skrzętnie ukrywałem i maskuję. A przecież od tego dopiero momentu zaczyna się prawdziwe uzdrowienie. Tylko wówczas, kiedy staję prawdziwy, mogę spotkać mojego Boga i Pana. Być może dzisiaj wielu z nas odkrywa lęk przed własną kruchością, nosi w swoim sercu lęk przed kruchością i słabością. A lęk przed kruchością, słabością jest spontanicznym odruchem każdego mężczyzny, każdej kobiety. My to ukrywamy, bo boimy się czego? Mówiliśmy o tym sobie tydzień temu. Boimy się odrzucenia, boimy się, że takimi, jakimi jesteśmy, nie nadajemy się do kochania. Słabości istnieją. Być może przez długi czas nie chcieliśmy na nie patrzeć, ale akceptacja swojej słabości, swojej kruchości, drodzy radiosłuchacze, jest zawsze przejawem prawdziwej dojrzałości ludzkiej i duchowej. Zobaczmy również, że każda słabość jest zaproszeniem do utożsamienia się ze zwykłymi śmiertelnikami. Tak, jestem słaby i Ty jesteś słaby. Wszyscy jesteśmy słabi. Wszyscy popełniamy błędy, upadamy, ale również wszyscy możemy powstać. Gdzie leży problem? Mianowicie w tym, że niejednokrotnie chcemy być wyżej od innych. Nie chcemy być na równi z innymi. I zaczynamy udawać. Pamiętacie świętego Pawła, który w pewnym momencie mówi: będę się chlubić z moich słabości. Oswojona słabość przestaje być zagrożeniem dla nas, a staje się okazją właśnie do prawdziwego wejścia w kontakt z Bogiem. Trzeba tylko zdjąć maskę. Warto ją zdjąć, wcześniej czy później. Święty Paweł, przywoływany również przeze mnie, w pewnym momencie powie w liście do Rzymian: jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Odkryć właśnie słabość, kruchość, beznadziejność, aby spotkać w tej historii mojego Króla i Pana, Jezusa, który tak jak do łodzi Szymona, pragnie wejść również do mojej codzienności. Po to, by mi powiedzieć: nie bój się, wystarczy ci moje łaski, tylko bądź ze mną. Przeżywaj swoją codzienność ze mną, z Panem i Mistrzem. Czego boimy się tak naprawdę, kiedy myślimy o naszej słabości i kruchości? Boimy się ubóstwa. Boimy się być gorszymi. Ale Boża droga prowadzi nas przez oczyszczenie i zubożenie, aby odkryć, kim tak naprawdę jesteśmy. Chcemy wchodzić w relacje z innymi ludźmi, chcemy być w prawdziwej relacji miłości do drugiego człowieka, a sami boimy się być prawdziwymi ze sobą samym. Jeżeli nie jestem prawdziwy ze sobą samym, nie wejdę w relacje z drugimi. Jeżeli uciekam przed sobą samym, nie spotkam drugiego człowieka. Jeżeli nie mówię tak na moją historię życia, nie przyjmę drugiego człowieka z całą jego biedą. Ta dzisiejsza Ewangelia jest, drodzy rady słuchacze, zaproszeniem dla każdego z nas, aby odkryć to, w czym sobie nie radzę w moim życiu. Przyznać się, że jestem bezsilny wobec wielu historii, wielu problemów i że nie radzę sobie ze swoim życiem, ale również jesteśmy zaproszeni przez tą dzisiejszą Ewangelię, aby odkryć, że nie jesteśmy sami. Jezus dostrzegł łodzie, Jezus dostrzegł Szymona, Jezus również mnie dostrzega i chce dzisiaj wejść w moje życie. Nie będę sam, nie jestem sam, jeżeli otworzę moje drzwi Jezusowi. Co jeszcze mogę zrobić? Oddać siebie Bogu, powierzyć swoje życie, moją wolę, opiece Boga. Spróbujmy, drodzy radiosłuchacze, pomyśleć o sobie. Spróbujmy wziąć kartkę i wypisać 10 swoich zalet, by być Bogu za nie wdzięcznym, ale również spróbujmy wypisać swoje wady, aby właśnie kruchość, nieumiejętność, przegrane stały się miejscem spotkania dzisiaj z moim Królem i Panem. Nie idźmy za tłumem, który nie ma odwagi przyznawać się do siebie. Zaryzykujmy w imię Pana być sobą, po to, by żyć Jego życiem i również by doświadczyć Jego pokoju. Drodzy radiosłuchacze, tajemnica doskonałej niedoskonałości polega na podjęciu w pełnej świadomości decyzji, na trwaniu w codzienności z Bogiem i Panem. To jest świętość. Chcę moją codzienność, Panie, przeżywać w Twojej obecności, moją kruchość, moje upadki. Chcę to wszystko przeżywać w świetle Twojej miłości. Jakkolwiek jeszcze upadnę, ile razy upadnę, Panie, będę powstawać. Czy jest taka gotowość w moim sercu i w Twoim sercu, aby oddać swoje życie Bogu? Jezus chce wejść do łodzi życia, tylko czy pozwolę Mu na to? Życzę Wam błogosławionego tygodnia, zmagania się z tą dzisiejszą Ewangelią i odwagi, by wpuszczać Jezusa, Króla i Pana, który przychodzi jako lekarz do potrzebujących. Błogosławionego tygodnia.